Tytuł tygodnia.
Joanna Siedlecka, Czarny ptasior. Wydawnictwo Czerwone i Czarne.
Mówi autorka Joanna Siedlecka.
Wydawało mi się, że coś zrobiłam ważnego. Odkryłam jednak fakty, których nie znał świat, prawda? Bo świat łącznie ze mną uwierzył w tą wersję Kosińskiego. Jego powieść była traktowana jako powieść autobiograficzna. Sam to zresztą mówił, podkreślał w wywiadach, w encyklopediach, na okładkach swoich książek. To jest powieść autobiograficzna. Traktowana była jako dokument zagłady, dokument Holokaustu. Sam Kosiński był symbolem cierpień największego żydowskiego dziecka. Anną Frank, która przeżyła, jego malowany ptak, było lekturą obowiązkową na Uniwersytetach Dziedziny Holokaustu. Tu okazało się, że to jest nieprawda, że prawda, że Jerzy Kosiński skłamał, że kłamał w dziedzinie Holokaustu. Czy to jest etyczne? To stawiam znak zapytania. Nie. Są różne kłamstwa. To jest, moim zdaniem było wątkowo, przepraszam, nieetyczne, zwłaszcza wobec tych ludzi.
Książkę Czarny ptasior przypominamy w związku z najnowszym wydaniem w języku angielskim, które ukazało się w Stanach Zjednoczonych.
Czyta Joanna Divina. Pod koniec marca 1941 Lewinkopfowie spakowali swoje walizy. Pożegnali się serdecznie z gospodarzami. Nie mówili, dokąd idą i do kogo, a państwo lipińscy nie pytali, bo już się przecież zaczęło. Gwiazdy Dawida, nakazy, zakazy, łapanki do obozów, wkrótce i getto, zorganizowane wiosną 1942, zamknięte latem, wysiedlone pod koniec października. Znaleźli się w nim wszyscy lokatorzy Zamkowej 8, którzy zginęli razem z sandomirskimi Żydami w komorach gazowych Bełżca. Być może ocalał jeden z dwunastki, tragarza Nusena, komunista, który jeszcze przed wojną wyjechał do Związku Radzieckiego, ale tego też przecież nie wiadomo. Mały Nusen miał szczęście. Na krótko przed gettem przejechał go na ulicy samochód. Bóg się nad nim ulitował, mówiono. Nie pozwolił mu oglądać śmierci jego jedenastki. Dopiero w 1968 od dziennikarza Słowa Ludu, który jakoś do nich dotarł, państwo lipińscy dowiedzieli się, że przeżyli również Lewinkopfowie, a mały napisał podobno jakąś antypolską książkę. Pani Maria Lipińska udzielała nawet o nim wywiadu. Źle go wspominała. Miał wtedy z 7 czy 8 lat, mówiła. Drobny był i Lewinkopfowie mieli z nim dużo kłopotów. Podły był. Najbardziej nienawidził Żydów. Pamiętam, jak dokuczał staremu Bulsteinowi. Nie cierpiał małej. Była chyba jego rówieśnicą, Rebeki Bluszstein. Odnosił się z szacunkiem do Polaków. Nie znosił Żydów. Jej dzieci miały potem do niej żal, bo choć mówiła prawdę, to jednak nie całą. Ta zresztą dziennikarza nie interesowała. A przecież, mówił pan Tadeusz Lipiński, nie sposób nie dodać, że ocaleli właśnie dzięki ucieczce od swego żydostwa, zdecydowanemu odcięciu się. Moim zdaniem Mojżesz Lewinkopf, widzę to dopiero dziś, już wtedy przeczuwał chyba zagładę. Bo choć był dopiero początek okupacji i większość jego rodaków żyła nadal, jakby nigdy nic, on jeden wydawał się coś rozumieć. Chociażby to, że Zamkowa 8 nie jest dla jego rodziny miejscem bezpiecznym. Już wtedy próbował przecież zamieszkać w Międzygórzu, czyli na prowincji. Zmienić nazwisko na polskie. Mały Jurek już wtedy twierdził, że nazywa się Kosiński. On też pewnie uświadomił mu, że bycie Żydem to śmiertelne niebezpieczeństwo. I ciekawe tylko, co musiał mu powiedzieć, skoro ten wówczas 7-latek tak bardzo wziął to sobie do serca. Tak się przestraszył, że omijał z daleka swoich małych współrodaków. Bił ich i kopał. I chciał być tylko Jurkiem Kosińskim, a nie Joskiem Lewinkopfem. Gołębicka 3. Z dokumentów meldunkowych, znajdujących się w sandomierskim archiwum, wynika, że 31 marca 1941 roku Lewinkopfowie przybyli na pobyt czasowy do nieżyjącego już dziś Wacława Skobla, furmana, malarza pokojowego. Do jego nowego, okazałego wtedy drewniaka z gankiem, który stoi zresztą do dziś, tylko bardzo już zniszczony. Na ulicę Gołębicką 3, obecnie Żeromskiego, zamieszkano niemal wyłącznie przez Polaków. Wynajęli połowę domu, którą Skobel przeznaczył dla lokatorów, drugą pozostawiając sobie i swojej rodzinie. Z tego okresu właśnie pamięta ich rodzeństwo Justyńskich, mieszkający nadal w Sandomierzu. Maria Mędrzak, urodzona 1932 roku, i Henryk Justyński, urodzony w 1934 roku, oraz Bogumiła Staroń, urodzona w 1931. Dziś mieszkanka Łodzi. Pamiętają dobrze Jerzyka Lewinkopfa, który przychodził niemal codziennie z rodzicami do ich kolegi i sąsiada Stefka Salamonowicza. Salamonowiczowie byli bowiem, tak jak i Lewinkopfowie, łódzkimi Żydami. Znali się chyba od dawna. W każdym razie wyglądali na zaprzyjaźnionych. Oni również zaraz po wybuchu wojny znaleźli się w Sandomierzu, rodzinnym mieście Salomonowiczowej. I rodzice, starzy Spirowie, byli jednymi z bogatszych sandomierskich Żydów, właścicielami chyba połowy ulicy Opatowskiej. Co najmniej 5 kamienic i sklepu Bławatnego. Mieli służące i nianie dla Stefana, która chodziła za nim krok w krok. Mieszkali jak to Żydzi, oczywiście na rynku, w swojej kamienicy na Opatowskiej 4. Justyńscy natomiast w sąsiedniej, również żydowskiej, jako jedni z nielicznych tutaj Polaków. I w szabas zarabiali zawsze na cukierki, rozpalając sąsiadom ogień, zapalając świece w lichtarzach. Wychowywali się więc wyłącznie wśród Żydów, a ich rodzice całkowicie to akceptowali. Nic nie szkodzi, że ktoś z Żydów pochodzi, powtarzali zawsze. Spirowie, a tym samym i Salamonowiczowie, należeli do sandomierskiej śmietanki, bo nie tylko zamożni, ale i kulturalni, zasymilowani. Chyba tylko żyjąca jeszcze wtedy babcia Hanki Spiro Salamonowicz była ortodoksyjną Żydówką w peruce, rozmawiającą po żydowsku. Ale już ojciec Hanki, stary Spiro, mówił wyłącznie po polsku i w ogóle światowy, elegancki. A ona sama prawie że artystka. Piękna, szykowna, inteligentna, po maturze. Jej mąż Jerzy Salamonowicz, bogaty fabrykant, inżynier chemik z wykształcenia. Bywali u Spirów i Salamonowiczów chyba wszyscy, którzy się w Sandomierzu liczyli. Między innymi właśnie Lewinkopfowie, również bardzo kulturalni i zamożni. Mieli na przykład 2 służące, które przychodziły do nich codziennie na Gołębicką. Jedna tylko do sprzątania, druga do gotowania. Ta ostatnia nazywała się Julianna Bajacz. Trafiła do Lewinkopfów właśnie przez Justyńskich. Była wychowanicą ich babki, sierotą z przytułku. Justyńska poleciła ją Lewinkopfom, którzy przez Spirów akurat kogoś na gwałt szukali, bo pani Lewinkopf zupełnie sobie nie radziła. Zawsze miała służące. Juliannie Bajacz dobrze się u niej pracowało. Zupełnie się nie wtrącała, była hojna. Oddawała stare rzeczy, podarowała złoty pierścionek. Mieszkali u Skoblów tylko jesienią i zimą. Gdzieś tak od maja do września przenosili się na letnisko na Rokitku, który dziś jest dzielnicą Sandomierza, a wtedy był jeszcze poza miastem. Chodziło się tam piechotą, z Ucha Igielnego schodami w dół i dalej już wąwozem i polami. Pani Zofia Staroń często tam bywała i do dziś pamięta to cudowne miejsce. Chałupa wprawdzie bardzo zwyczajna, chyba nawet słomą kryta, ale przepięknie położona. W dużym ogrodzie pełnym drzew owocowych, krzewów i kwiatków. W kotlinie z pięknym widokiem na Wisłę, wzgórza, wąwozy i doliny. Naokoło żadnych sąsiadów, odludzie zupełne. Tylko właścicielka domku, Marianna Pasiowa, ciotka Justyńskich, która przenosiła się na lato do kuchni. Pokój odnajmując Lewinkopfom. Wpadał też czasem jej syn, który mieszkał na podwalu, u matki jednak piekł po cichu chleb. Pracował w piekarni, gdzie kombinował zawsze trochę mąki, także nie brakowało tam nigdy świeżutkiego, gorącego chleba, po którym stało się przecież w Sandomierzu godzinami. Joanna Siedlecka, Czarny ptasior. Wydawnictwo Czerwone i Czarne.